Proszę Państwa, zwróćmy najpierw uwagę na tą gęstość mądrości w Bożym Słowie. Cała Księga Mądrości, to jest pierwszy rozdział, pierwszy werset, rozpoczyna się właściwie takim okrzykiem: umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. No i właściwie mogłaby to być lekcja już cała, pierwsza. Oto Słowo Boże można by wygłosić i siąść, czy rozważać. Dlaczego ta księga, to jest bardzo ważne, nie? Od jakiego zdania się ona zaczyna? Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Dlaczego do nich jest taki okrzyk? Dlaczego to jest podkreślone wykrzyknikiem? Przecież dla sędziów ziemskich sprawiedliwość powinna być powszednim chlebem. Dzisiaj i w starożytności. No i wiemy dobrze, jak jest. Możemy powiedzieć, niestety, w starożytności też tak było, ale to niestety jest dlatego, że się niewiele zmienia. Nie? Duch Święty wykrzykuje tym pierwszym zdaniem. I tak można zdanie po zdaniu. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Czyli nie w prostocie uczuć. Serce w Biblii to jest ośrodek władzy człowieka. Tam się podejmuje decyzje. Mają być proste. Jak nieszczęśliwi są ci wszyscy, którzy, to się tak czasem mówi, taki idiom młodzieżowy jest, nie ma łaski wiary. Nawet się tak czasem z księdzem rozmawia, no jak pomóc, jak ona po prostu nie ma łaski wiary. No to jak się przeczyta ten drugi werset: daje się Bóg bowiem znaleźć tym, którzy Go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Tak jak z narzeczoną i z narzeczonym. Im częściej ze sobą będą rozmawiać, nie w dyskotece, to się lepiej poznają. Jak mężem i żoną, jak z przyjaciółmi. Im częściej się spotkają ze sobą. A jak ona nie ma łaski wiary, albo on nie otrzymał łaski wiary i chodzi tak gdzieś tymi obrzeżami, no to być może się w ogóle rozminie z Panem Bogiem. Kto to wymyślił? Taki rodzaj jakiegoś prezentu, który jeden ma, a drugi nie ma. Tak jakby Pan Bóg no, tak wyraźnie rozdzielał. Przy tych wersetach, siostry bracia, tylko taki wstęp chciałem zrobić, że to są zdania bardzo brzemienne w mądrość, nie? W taki sposób, który faktycznie nas ustawiają i w wierze, i w życiu. Ale chciałem do tej lekcji, w całym tym pakiecie, tych trzech fragmentów Biblii, zaproponować taki klucz, którym jest tylko jeden czasownik, w dodatku nie w polskim tłumaczeniu. Ten psalm dzisiejszy, to jest też jego pierwszy werset właściwie: przenikasz i znasz mnie, Panie. I żeśmy tak pięknie powtarzali: prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną. Otóż tekst natchniony hebrajski, w tym miejscu, gdzie jest polskie przenikasz, ma taki czasownik, który dokładniej, gdyby przetłumaczyć, znaczy szukasz. Piękne objawienie. Bóg szukający człowieka. Septuaginta, może nie czas, żeby to tłumaczyć, w każdym razie, kiedy z języka hebrajskiego Żydzi też pod natchnieniem, jest taka głęboka wiara w natchnienie tego tekstu greckiego. Najkrócej mówiąc, 70 ludzi dostało do przetłumaczenia hebrajską Biblię, przetłumaczył każdy osobno i wszystkie te tłumaczenia, taka jest tradycja żydowska, wybrzmiały tak samo w Grece. My się jako Kościół dlatego z szacunkiem odnosimy do Septuaginty, że Pan Jezus w synagodze tamten czas, to był moment posługiwania się Septuagintą. I Greka z kolei w tym samym miejscu ma czasownik badasz. To oczywiście w tym polskim tłumaczeniu przenikasz, wszystko się zawiera, ale to szukasz i badasz trochę nam pokazuje głębię tego pierwszego słowa. Czy my mamy w ogóle zgodę na to? Bo nam się bardzo często rodzaj testowania, badania przez Pana Boga nie podoba. A co, jeśli czy współczesny, czy jakiejkolwiek innej epoki Kościół w którymś momencie się, czy każdy, kto należał do tego, chciałby się dowiedzieć, że w ogóle całe twoje życie doczesne polegało na tym, że cię badałem, że Cię testowałem, że sam siebie mogłeś sprawdzić w wielu sytuacjach. A przede wszystkim to wraca jak złoto w tyglu, nie? Jak się srebro oczyszcza w ogniu. Jakoś tak wpisany jest w ten porządek Boży właśnie taki rodzaj relacji, w której Pan Bóg ma prawo do tego, żeby mnie sprawdził, żeby mnie zbadał, żeby mnie przeniknął. No i jeśli to jest klucz, no to, siostry, bracia, ta pierwsza dzisiejsza lekcja jest zachętą do tego, żebyśmy naprawdę poddali się duchowi mądrości. Jeden jest mądry. Bóg. I tak gęsto jest od Jego mądrości w przyrodzie nieożywionej, ożywionej, w świecie stworzonym, w tych wszystkich galaktykach. Tak wiele jest Jego mądrości. Jest tylko jedno stworzenie, które Pan Bóg miłuje najbardziej. Ono oprócz tych duchów czystych też zostało obdarzone wolnością. No i to jest jedyne stworzenie, które tej mądrości Bożej może powiedzieć i często mówi nie. Ten dzisiejszy fragment przypomina nam o tym, że świat jest wypełniony duchem mądrości. Nie wiem, ktoś może się fascynować pszczołami i ich sekretnym, czy mniej sekretnym, jak się to zbada, życiem. Ile tam Pan Bóg zakodował u takich bezrozumnych, no tak mówimy, nie? Takich bezrozumnych stworzeń, które w przypadku robotnictwa, nie wiem, kilkadziesiąt godzin żyją. Pan Bóg nam dzisiaj mówi, duch mądrości jest obecny w świecie. Ten duch mądrości bada. Już tutaj mamy. Jest świadkiem nerek człowieka. Te nerki trzeba by przetłumaczyć sumienie, bo to o to chodzi. Starożytność znowu biblijna. Ten tekst po grecku powstał tam w tej kulturze. Jeśli nerki czytamy w Biblii, to o sumienie chodzi. Jakoś rozumieli, że sumienie ma oczyszczać. Znowu wraca, nie? Jest prawdziwym stróżem serca człowieczego. Ten Duch Boży. Tak chętny, a równocześnie nazwany jest takim płochym. Pierzcha. Ucieka. Od każdego, kto nie zechce. Jest to jakiś rodzaj badania, testu człowieka. Każdego z nas. Każdego w Kościele i w świecie. I kiedy ten sam klucz przyłożymy, siostry bracia, do tej Ewangelii, takiej dość wstrząsającej, nie? Pan Jezus jako rabbi żydowski, tak to zostało zapisane przez Łukasza, stosuje także hiperbole. Jest bardzo mocne słowo. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu. Lepiej byłoby dla niego z kamieniem młyńskim wylądować w morzu, niż miałby się stać powodem grzechu do jednego z tych małych. No Pan Jezus stosuje te hiperbole przez 2000 lat i dobrze wiemy w Kościele, jak to nie działa. Jak to nie działa. No, taka teoretyczna mowa, nie? Taki obraz. Dość zresztą makabryczny. Przywiązać komuś na linię kamień młyński i rzucać go w morze. No i mimo tej makabry tego obrazu słyszymy, widzimy często, a mam nadzieję, że dość rzadko odczuwamy, nie? Jak to jest. Ale kiedy tak mówię, to sam się łapię na tym, że myślę o tych największych skandalach w Kościele. A jeśli święty Łukasz, redagując ten tekst pod natchnieniem Ducha Świętego, tak wierzymy, od razu po tej hiperboli włożył takie zdanie, że jeśli twój brat zawinił, pomnij go, a jeśli będzie żałował, przebacz mu, to jeśli to występuje w parze, to o jaki rodzaj zgorszenia może chodzić? Nieporadność w upomnieniu? Nieumiejętność przebaczenia? Jedno przy drugim występuje. Jedno od razu prowokuje to drugie. I wtedy już nam się robi, mam nadzieję, tak miękko na sercu, że to już nie chodzi o tych największych skandalistów, tylko to się gdzieś w naszej rzeczywistości takiej domowej, codziennej, nie? Małżeńskiej, może rodzinnej. odbija. Ta hiperbola ma znaczenie. Mówi, nie bądź zgorszeniem przez to, że nie upomnisz, nie bądź zgorszeniem przez to, że nie przebaczysz. Obyś był człowiekiem, który potrafi 7 razy dziennie, czyli właściwie wiele razy dziennie, przebaczyć, kiedy ktoś mówi, żałuje tego, ale żebyś też, nie wiem, bez znużenia, to strasznie zawstydzające jest jednak, ale 7 razy do kogoś mówić, żałuję tego, no to ten drugi może pomyśleć, że coś niedobrze ze mną, ale to jest też jakaś zasada, którą Jezus tutaj wpisuje. Zorientowałeś się, powiedz, żałuję tego. Rozmawiałem kiedyś z jednym doświadczonym bardziej ode mnie księdzem pracującym też na wiejskiej parafii. Mówi, że część męska parafii, żebym się nie dziwił, bo ma trudność z używaniem słowa przepraszam. Czyli ma również trudność z używaniem słowa żałuję tego. No nie wiem, to już tam proszę sprawdzić. Proszę sprawdzić w tej pamięci małżeńskiej i rodzinnej. Ważne, że u Pana Jezusa to jest, że na to jest akcent położony. I to wszystko jest nie tylko takie o zachowaniu się przy stole, nie? O tym, jak to należy traktować w życiu rodzinnym, tylko jest to też próba ze strony Pana Boga. Naprawdę nas wtedy przenika, nas wtedy zna, nas wtedy testuje i bada. Co ja zrobię? Jednym słowem już kończę tą homilię, się zrobię. Chodzi o to, żebyśmy i w tych najgorszych rzeczach, w straszliwych skandalach, i w takiej codziennej pracy nad sobą, takim wysiłku, zmaganiu się o to, żeby było po chrześcijańsku, może najpierw po ludzku, potem po chrześcijańsku. Pamiętali, że tutaj Pan Bóg nie jest jak ten Bóg Sartra, który mnie bada, testuje i przenika tylko po to, żeby mnie oskarżyć, tylko jest tym, który mnie testuje, bada, ale po to, żeby mi pomóc. Żeby mi pomóc. Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka. Podtrzyma mnie Twoja prawica. Amen.